Otwieram pierwsze posiedzenie Sejmu.
Proszę to zabrać natychmiast. Proszę zabrać te mikrofony. Jaka wolna słowa? Ja sobie robicie...
Fyrtel polityczny. Podsumowanie tygodnia w Radiu Poznań.
Dzień dobry Wielkopolsko. Program realizuje Paweł Kretkowski, a przy mikrofonie Marcin Kuberka. W studiu znamienici goście Wojciech Wybranowski, publicysta Tygodnika do Rzeczy i dziennika portalu do Rzeczy.pl.
Dzień dobry, witam.
Oraz kronikarz Powstania Wielkopolskiego na Twitterze. Dzień dobry. Piotr Tomczyk, szef dodatku ekonomicznego do naszego dziennika. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I współprowadzący Fyrtel Twitter, trzecią część naszej audycji. Oraz Jan Gładysiak, dawno niewidziany.
Dzień dobry.
Koordynator klubu Jagiellońskiego w Poznaniu.
Dokładnie.
Tydzień był gorący, a weekend wręcz ekscytujący i to nie tylko politycznie. Zaczniemy jednak od sprawy wojny wypowiedzianej nam przez Izrael. Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk mówi, że nie wyobraża sobie spotkania z szefem izraelskiej dyplomacji Izraelem Katzem. W miniony weekend zarzucił Polakom, że wyssali antysemity z mlekiem matki. W czwartek mówił, że nie żałuje tych słów i powtórzył zarzuty, że wielu naszych rodaków współpracowało z nazistami. Wiceminister Sęk zapowiedział, że Polska nie da się sprowokować izraelskiemu ministrowi.
Jest to polityk, którego wiarygodność spadła do zera. Dyskusja z nim w tej chwili nie ma żadnego sensu.
Ale wiarygodność spadła do zera, to znaczy wyobraża pan sobie spotkanie pana jako wiceministra albo ministra Czaputowicza z panem Katzem?
Ja w tej chwili sobie nie wyobrażam takiego spotkania. Pan minister Katz zobaczy za dwa miesiące, że ta próba położenia reputacji własnego kraju na ołtarzu zbicia paru punktów wyborczych była bardzo złym pomysłem. I pytanie, z czym obudzi się wtedy pan minister?
Sęk mówił też o wywiadzie premiera dla izraelskiego dziennika Haaretz, którym Mateusz Morawiecki zwraca uwagę m.in. na to, że dziesiątki tysięcy Polaków pomagały Żydom w czasie II wojny światowej. Wiceszef dyplomacji mówił, że taka rozmowa to ważny element kampanii wizerunkowej Polski.
Jest dla nas bolesne to, co pada z ust polityków izraelskich, ale jest to też okazja do tego, żeby w sposób bardzo zdecydowany i silny zabrać głos również publicznie tam w Izraelu, tłumaczyć historię. Myślę, że to jest potrzebne i bardzo dobrze, że pan premier Morawiecki ten głos zabiera, bo jak sądzę, dzisiaj warto jest docierać do społeczeństw, do ludzi. Nie dyskutować z rozemocjonowanymi politykami, którzy w środku kampanii wyborczej w Izraelu mówią rzeczy bardzo niemądre, a czasami po prostu skandaliczne i haniebne.
W sprawie konfliktu na linii Polska-Izrael głos zabrał już też przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Według relacji ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo wyraził opinię pełne zrozumienie dla negatywnego stanowiska Polski wobec nieprzyjaznych wypowiedzi strony izraelskiej. Wypowiedź ministra Katza skrytykowała też ambasador USA w Polsce George Monusbacher. Po godzinie 12 wczoraj Szymon Szynkowski-Welsenk wraz z prezesem Fundacji Narodowej Filipem Rdesińskim zapowiedzieli ofensywę programową, wizerunkową, propagandową Polski na całym świecie, zwłaszcza na odcinku izraelsko-żydowskim. Panie Wojciechu, zwracam się do Wojciecha Wybranowskiego. Jak pan ocenia tą całą sytuację?
Mamy 3 lata funkcjonowania Polskiej Fundacji Narodowej i mamy 3 lata zapowiedzi. Zrobimy, załatwimy, ogłosimy, przeprowadzimy. I tak pokażę w większym kresie dyplomatycznym albo w której okazuje się, że Polska zbiera manty w tej wojnie informacyjnej, w której polityka historyczna jest bardzo ważnym segmentem. Mamy kolejne wypowiedzi, czy to wcześniej wiceszefa Polskiej Fundacji Narodowej pana Świrskiego, czy teraz Dersińskiego, że coś zrobił. Ja 3 czy 4 dni temu skrytykowałem na Twitterze bardzo ostro Polską Fundację Narodową za to, że nie przygotowałem żadnych materiałów na konferencję w Paryżu, na której będą znowuż powielane nieprawdy o rzekomym polskim współudziale w Holokauście.
Ta konferencja się wczoraj odbyła i ona właśnie dzisiaj rano była komentowana.
Tak, natomiast i wtedy odzywało się też Ministerstwo Kultury, które formalnie sprawuje pieczę nad Polską Fundacją Narodową i że to nieprawda, że ja się nie znam, że Polska Fundacja Narodowa przygotowała szereg rzeczy, które już przeprowadzili. I wysłano mi materiały dotyczące tego, co Polska Fundacja Narodowa miała zrobić rzekomą kampanię Mistrza Pileckiego, kampanię w sprawie Auschwitz, kampanię w sprawie komunistycznych postaw marca 68. I kiedy spytałem Ministerstwo Kultury, w takim razie proszę o informację, gdzie, w jakich mediach w Polsce i za granicą ta kampania została przeprowadzona, zapadła głucha cisza. Na papierze wszystko może napisać. Niestety Polska Fundacja Narodowa nie prowadzi żadnych realnych działań. To jest fundacja, która myśli, że wojny informacyjne można wygrać, organizując eventy dla 51 osób w Miami, albo zapraszając nawet najsympatyczniejszego polityka czy naukowca z Ameryki Południowej do Torunia na zamknięty wykład. Tylko powiem, że bo pan Radek wspomniał o powstaniu wielkopolskim. Ja czekałem cierpliwie, co zrobi Polska Fundacja Narodowa, żeby przybliżyć Polakom, ale również opinie europejskie, polskie, powstanie wielkopolskie. I tak czekałem miesiąc, nic się nie wydarzyło. W końcu w styczniu wysłałem oficjalne pytanie prasowe do Radeśnieńskiego, co Polska Fundacja Narodowa zrobi w tej sprawie. I usłyszałem odpowiedź, że Polska Fundacja Narodowa nie jest od tego, żeby przypominać o niektórych polskich rocznicach historycznych. I że oni przypomną o rozejmie w Trewirze. Co zrobili na rocznicę rozejmu w Trewirze? Jeden tweet.
No to jest dziwne właśnie, że pan Radeśniński, który pochodzi z Poznania, chyba jest urodzonym Poznaniakiem, on w ogóle kompletnie odpuścił sprawę powstania wielkopolskiego, ja tego nie rozumiem. Piotr Tomczyk, jak widzi w ogóle całą tą ofensywę, sytuację z ministrem Kacem? Bo, proszę.
No, sytuacja jest wielopłaszczyznowa. Ja mimo wszystko pewną poprawę tych działań dzisiejszych widzę, jeśli porównamy to z tym, co działo się rok temu, bo jednak rok temu działania polskiej dyplomacji w szczególności zakończyły się kompletną katastrofą, to znaczy my wycofywaliśmy się właściwie z każdego starcia, jeśli tak można nazwać te różnice zdań między Polską, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Po prostu to było wywieszenie białej flagi na samym początku. My, taka była tradycja dość długa, mówiliśmy o jakichś błędnych kodach pamięci, o tym, że jest ignorancja po stronie Amerykanów czy po stronie Izraela. Natomiast nikt nie zwraca uwagi na to, że tutaj nie można mówić o jakiejkolwiek ignorancji, że dyplomaci, dziennikarze, którzy zajmują się sprawami polityki międzynarodowej, oni doskonale wiedzą, co mówią. I tutaj trzeba było mówić od razu o kłamstwach, a nie o jakichś błędnych kodach pamięci i tym podobnych bzdurach. Także teraz, w momencie, kiedy reakcja choćby na słowa pana Izraela Katza była tak ostra, ja myślę, że to, co powiedział Szymon Szynkowski-Welsenk, to było właśnie to, co należało w tej sytuacji powiedzieć.
Jan Ładysiak, jak widzi?
Rzeczywiście jest tak, że wydaje się, że polska dyplomacja wyciągnęła tutaj przynajmniej częściowo wnioski z tego kryzysu, jaki był przy okazji ustawy o IPN-ie. I tutaj wygląda na to, że na zimno i z takim mocnym wyrachowaniem prowadzi tą kampanię, czyli robi to, co robi państwo izraelskie, dla którego kwestia swojej przeszłości tragicznej Żydów europejskich i światowych jest wykorzystywana jako funkcja polityki
Ale
aktualnej.
Dodajmy, że jednak tydzień po ataku, nie? Bo zaczęło się od wypowiedzi Netanyahu, później poszedł Katz, więc znowu po konferencjach, która miała być sukcesem.
Rzeczywiście tutaj dyplomacja nie zachowała się ja to oceniam jako prawidłowo, ponieważ nie przystąpiono do jakiejś histerycznej reakcji, tylko wykorzystano moment, kiedy polityk izraelski, pełniąc obowiązki szefa MSZ-u państwa izraelskiego, wypowiedział się w sposób skandaliczny i rasistowski. Tutaj zwracam uwagę na to podbijanie przez stronę polską tego, że ta wypowiedź była rasistowska. To jest słowo, które ma olbrzymią siłę rażenia, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. I to, że polska strona w taki sposób to nazywa, jest uważam bardzo świadome i dobrze świadczy o tym, że świadomie używa się pewnych słów, ponieważ one mają wielkie znaczenie w tym konflikcie. No i będziemy widzieć, jak to się będzie rozwijało. Tutaj niektórzy mówią, żeby już odwoływać ambasadora i tak dalej. Sądzę, że narzędzi do wywierania wpływu na stronę izraelską jest więcej niż tylko te dyplomatyczne. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało.
Ja mam pewne wątpliwości, czy jesteśmy w stanie prowadzić skutecznie politykę historyczną w starciu z Izraelem. Ja tylko przypomnę, że pod koniec 2017 roku obywatel Izraela napisał do polskiego ministerstwa, do ministra Kasprzyka, prośbę o przyznanie mu uprawnień kombatanckich, był partyzantem Armii Ludowej i bojownikiem o wolną niepodległą Polskę. Resort pana Kasprzyka skierował to zgodnie z właściwościami miejscowymi do Instytutu Pamięci Narodowej, dostali to swoje ręce historycy i co się okazało? Okazało się, że pan, który domaga się przyznania uprawnień kombatanckich i pieniędzy od państwa polskiego, był w rzeczywistości komunistycznym bandytą. Brał udział prawdopodobnie w zbrodni w Koniuchach, a także jest poszukiwany przez litewskie władze za udział w zbrodniach na terenie Nowogródczyzny. Był też strażnikiem więzienia dla AK-owców, w którym NKWD mordowało polskich żołnierzy. I co zrobił w tym IPN? przez 3 miesiące przytrzymał dokumenty, nie skierował sprawy do Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Sprawy zbrodni w Kuniowach umorzono. Pan z Izraela dostał odpowiedź odmowną, ale ani prokuratura, ani żadna, ani nawet litewski IPN nie otrzymał od polskiej strony żadnej informacji w tej sprawie. Po prostu sprawę zakopano pod dywan. Była wtedy awantura w styczniu z Izraelem. Być może ktoś w IPN uznał, że nie będziemy tego wyciągać, żeby nie zadrażniać, nie zaogniać, a byłby to jeden z argumentów pokazujących, jak również Żydzi wysługiwali się drugiej stronie.
Oczywiście tak, znaczy dopiero wyruszamy w tą drogę tak naprawdę i zobaczymy, jak to się rozwinie, także na ile będziemy potrafili zbudować tutaj swój kapitał.
Tak, wyruszamy.
To nie jest łatwe, natomiast trzeba w tą drogę wyruszyć, bo inaczej będziemy tylko ciągle lizać rany.
Za tydzień najprawdopodobniej zaprosimy pana prezesa Ardesińskiego, jeszcze innych speców i porozmawiamy sobie o tej całej kampanii. No ale przechodzimy do spraw najważniejszych, czyli do polityki. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma konwencję, ogłosiło niesamowitą sprawę, czyli 500+ na pierwsze dziecko, czyli na każde dziecko, a we wtorek ogłosiło jedynki do Europarlamentu. Piotr Tomczyk, jak ocenia te dwa ruchy?
To znaczy, ten pierwszy ruch, może na początek, nowa piątka Morawieckiego, prawda? No, powiem tak. Mam nadzieję, że realizacja tego planu przyniesie lepsze rezultaty niż jeśli chodzi o drobnych przedsiębiorców, realizacja tej pierwszej części. Dlatego, że wśród polskich przedsiębiorców, szczególnie tych najmniejszych, jednak występuje pewne rozczarowanie. Ono spowodowane jest tym, że jeżeli zapowiadana była obniżka ZUS-u dla najmniejszych przedsiębiorców, a najmniejsi przedsiębiorcy z 1200 zł płacą 1300 z kawałkiem teraz, no to jednak mówią, gdzie jest ta obniżka. Oczywiście obniżka była, tylko ona obejmowała te mikroprzedsiębiorstwa, które miały bardzo niskie przychody do granicy średniej krajowej. Było ich bardzo mało. Stąd klasyczny, mały polski przedsiębiorca mówi, miała być obniżka, jest podniesienie. Także tutaj z tego powodu tego entuzjazmu nie było. Wydaje mi się, że gdy zrealizowane zostaną te postulaty, które teraz zostały zgłoszone dzisiaj, reakcje będą bardziej pozytywne, bo tutaj są bardzo mocne konkrety, czyli 500+ na pierwsze dziecko.
Od 1 lipca?
Trzynastka dla emerytów.
Od 1 maja.
Od 1 maja. Tak. Brak podatku dochodowego dla pracowników do lat 26. Może to tak wartościowo nie jest jakaś potężna kwota, ale sam fakt, że człowiek, który zostaje zatrudniony...
A to jest najgorszy okres...
Tak, właśnie zakończył studia, ma argument, proszę bardzo, teraz pracodawco przez krótki czas, ale jednak nie musisz płacić podatku dochodowego, więc wszystko jest dobrze. Więc ja myślę sobie tak, jeśli zrealizowane będą te zapowiedzi, to rzeczywiście one zostaną przyjęte bardzo dobrze.
Wojciech Wybranowski, jak to widzi tą ofensywę PiS-u na tle ofensywy jednoczenia się, czy ostatecznego zjednoczenia koalicji europejskiej?
Wszystkie partie zapomniały o takim targecie jak ja, czyli 40+, samotnych singlach bez dzieci. Emerytury nie dożyjemy, kasy na dzieci nie zgarniamy, no nic z tego nie mamy. Pozostają jedynie głosować na Razem, bo wtedy wszyscy będą mieli porówno, czyli nic. A tak poważnie, znaczy ten program, który się zaprowadził PiS, ja się zastanawiam, czy ktoś będzie w stanie przebić w ofertach i propozycjach Biedronia. I Prawo i Sprawiedliwości się to udało, z tą różnicą, że o tyle, o ile Biedron rzucał słowa, można powiedzieć, na gruszki, obiec po gruszki na wierzbie, o tyle PiS ma realne mechanizmy, które pozwolą te obietnice zrealizować. Teraz pytanie tylko, czy zdąży, no bo do maja mamy bardzo niewiele czasu, a trzeba znowelizować całą ustawę budżetową. Coś dzisiaj wyliczył już zdaje Marcin Makowski z mojej redakcji, że na zrealizowanie tych obietnic trzeba znaleźć około 36 miliardów złotych. Czyli...
No Marcin Makowski z Krakowa, to on umie liczyć, jak
Poznaniak. Więc to jest sporo pieniędzy. Ale te obietnice, jeżeli pracę otrzymują realnie już od maja czy od lipca, te 500 zł w kieszeniach, a jeszcze od września 300 zł na dzieci do szkół jako pomoc, to...
I to ma być ustawowo zapisane?
Tak, to będą to można powiedzieć, że te wybory już zostały rozstrzygnięte. Znaczy ja bardzo pozytywnie oceniam te propozycje. Część liberałów, powie, że tak, że to jest znowu rozdawnictwo pieniędzy. A ja uważam, że nie. To jest po prostu oddawanie pieniędzy, które zagrabiło państwo. I te pieniądze wrócą za chwilę na rynek, bo nikt ich nie schowa do skarpetki, tylko kupi za nie rzeczy, pójdzie z dzieckiem na lody, kupi książki, daj Boże.
Zapłaci VAT w ten sposób.
Zapłaci VAT i te pieniądze wrócą i to będzie nakręcać koniunkturę gospodarczą. Może być bardzo ciekawy impuls w kontekście nastąpiącego spowolnienia gospodarczego, być może to rozkręci. No jeżeli to oczywiście to wszystko wypali, no bo pamiętajcie proszę państwo, że PiS obiecywał też zwiększenie kwoty wolnej od podatku.
Tak.
i tego nie zrobił. Obiecywał też pomoc Frankowiczom, czego moim zdaniem na szczęście nie zrobił, bo nie widzę powodów, dla których jakaś grupa miała być szczególnie forowana, a która wzięła kredyt. Wszyscy spłacamy jakieś pewne zobowiązania.
Prezydent Duda w tej chwili się tym zajmuje. Odnośnie Frankowiczów.
Tak. Znaczy widać dzisiaj po pierwszych reakcjach polityków opozycji, także na Twitterze, że są w czarnej dziurze i zupełnie nie widzą, jak zareagować na te propozycje. Także myślę, że no, PiS jest w tej chwili w ofensywie, dobrze rozpoczął.
A co z PSL-em właśnie?
Właśnie, dzisiaj informacja z ostatniej chwili to jest taka, że PSL idzie w koalicji europejskiej, a to oznacza, że roztopi się w tej szerokiej masie. Jeżeli ta koalicja europejska pójdzie z PSL-em, czyli PSL pójdzie z koalicją europejską do wyborów również sejmowych, bo to europarlamentarze rządzą się własnymi prawami. PiS, jak się rozmawia na Nowogrodzki, to szczerze liczy się z tym, że w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego może nie mieć dobrego wyniku, a przynajmniej, że może przegrać na głosy z Platformą, z koalicją. A jeżeli PSL pójdzie w wyborach sejmowych z koalicją europejską, to tak naprawdę będzie partią w fazie zaniku. Być może jego miejsce zajmie ten ruch Michała Kodziczaka, ten Agrounia, który wyrasta nowego Lepera powoli i ma ciche wsparcie ojca dyrektora.
A chodzą też plotki, że podobno Jojo Brudziński za tym stoi. Chyba w tygodniku do rzeczy.
W tygodniku do rzeczy w plotkach, tak. No byłoby to zagrywka w stylu Brudzińskiego, całkiem niezła. No i pewnie też sprawdzi się Brudziński w tych swoich zagrywkach, jeżeli sprawdzi, co się o nim mówi, czyli że idzie na tego Parlamentu Europejskiego na chwilę, a zaraz potem na komisarza europejskiego.
Jan Gładysiak.
Na pewno 500+ tutaj na pierwsze dziecko będzie najszerzej komentowane. To była taka rzecz, która też wśród elektoratu, wydaje mi się, często była wskazywana tego elektoratu, który często nawet głosował na Prawie Sprawiedliwości, ale on mówił, że się czuje niesprawiedliwie potraktowany, bo mają tylko jedno dziecko i z jakichś powodów już nie mogą mieć więcej tych dzieci, nie chcą, nie mogą, różnie. Różnie to bywa, więc to na pewno jest tutaj największy taki strzał, taki mam powiedzieć, jeżeli chodzi o tą ofertę, którą dzisiaj usłyszeliśmy. Natomiast troszkę tutaj można powiedzieć, teraz pewnie będą przytaczane te przypominane różne argumenty, kiedy tłumaczono, że nie może być to 500+ na pierwsze dziecko, bo no jednak przez lata, przez te 3 lata, kiedy ten program funkcjonuje, tłumaczono, że on ma ten także to działanie prodemograficzne, że to ma być od drugiego dziecka, właśnie chodzi o to, żeby nie było tych jedynaków, więc pewnie tutaj będzie to gdzieś tam wyciągane, natomiast jakby siła rażenia tej kwoty na pierwsze dziecko na pewno no jakby będzie tutaj zamykać usta. Prawda? No i to jest wzięcie tego postulatu, który Platforma Obywatelska zgłaszała, że my damy na każde dziecko, oni teraz nie
no właśnie, mogą obiecać. Jak pięknie w ten sposób doszło do takiej zgody narodowej, że oto rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje pomysł opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej, która mówiła, muszą być pieniądze na pierwsze dziecko. Rząd mówi, proszę bardzo, pieniądze
od
są.
Lipca,
teraz jestem ciekaw dalszej dyskusji. Teraz wystąpi pana
zbliżamy się do końca, Schetyny. Ale jeszcze nie porozmawiamy.
Zobaczymy, jak będą głosować.
Jeszcze musimy skomentować sytuację jedynek Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo krótko, proszę.
Tak, krótko, jeśli chodzi o Poznań, to jest ciekawa sytuacja. Ukłon w dwie strony. Z jednej strony profesor Krasnodębski, z drugiej strony Angelika Możdżanowska. Czyli można powiedzieć tak. Ukłon w stronę elektoratu intelektualnego.
Ale on jest silny w Poznaniu. Tak. Mały, ale silny.
Druga rzecz, ukłon w stronę byłego elektoratu PSL-u. Jeśli zakładamy, że PSL się kurczy i wstępuje do koalicji europejskiej, no to być może rzeczywiście ci ludzie kojarzeni właśnie z PSL-em zdobędą głosy w tych regionach wiejskich.
Wojciech Wybranowski?
No jak krytykowałem, dziwiłem się, że dlaczego Możdżanowska w Poznaniu, patrząc na przykład w Poznaniaka, że ona tych głosów nie zgarnie, ale natychmiast mnie naprostowano, że przecież miała najlepszy wynik z kandydatów PSL-u w regionie wielkopolskim, ona zgarnia głosy ludowców. Reakcja ludowców oburzona, że wystawiono Możdżanowską, pokazuje, że ona to życie może wymieść na wsiach. W ogóle listy do Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwości są bardzo silne. I to widać, że PiS rzucił wszystkie ręce na pokład i poszedł na mocną wojnę tutaj.
Jan Gładysiak, bardzo krótko już proszę.
No trudno, właściwie mogę się podpisać po tym, no to jest wszystko prawda. Znaczy wybory europejskie rządzą się zupełnie innymi prawami i tutaj rzeczywiście każdy wynik, który będzie wskazywał na to, że Prawo i Sprawiedliwość nawet lekko wygra wybory europejskie w skali kraju, to będzie wielki sukces tej partii. Nie, to pompowanie, że tu 40% to jest zupełnie sondażowe. To znaczy te wybory, w tych wyborach nie będzie takiego wyniku na pewno, bo nie ma takiej możliwości, bo taka jest logika tych wyborów po prostu.
No dobra, zobaczymy co będzie dalej. Koalicja Europejska jeszcze nie swoich jedynek nie podała. To będzie w najbliższym czasie. Za chwilę, po krótkiej przerwie, wracamy z drugą częścią. Muzyka.
Fyrtel polityczny. Podsumowanie tygodnia w Radiu Poznań.
O odpowiedzialności za ofiary mówiono w czwartek podczas pierwszego dnia szczytu poświęconego walce z pedofilią w Kościele. W spotkaniu w Watykanie bierze udział 113 przewodniczących episkopatów z całego świata. Szczyt potrwa 4 dni.
Otwierając obrady, papież powiedział, że oczekuje od uczestników wypracowania konkretnych, skutecznych kroków. Metropolita Manili, kardynał Luis Tagle, w swoim wystąpieniu podkreślił, że przede wszystkim należy nieść pomoc ofiarom, a nie sprawcom, jak to się często zdarzało w przeszłości. Arcybiskup Malty Charles Scicluna, od lat walczący w kongregacji nauki wiary z nadużyciami seksualnymi duchownych, wyjaśniał, jak w tej walce wykorzystywać prawo kanoniczne. W spotkaniu uczestniczy koordynator Polskiego Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży, ksiądz Adam Żak.
Ja liczę na to, że to spotkanie będzie miało przełożenie na przyspieszenie zmian mentalnościowych, ale również na przyspieszenie niektórych zmian prawnych, instytucjonalnych jeszcze.
Papież podsumuje rezultaty obrad w niedzielę podczas liturgii eucharystycznej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Papież w czwartkowym wprowadzeniu podkreślił, że wierni oczekują konkretnych i skutecznych środków przeciwdziałania. A my porozmawiamy o szczycie watykańskim z księdzem profesorem Andrzejem Kobylańskim. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, dzień dobry.
Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego. Księże profesorze, po co jest ten szczyt? Zacznijmy od podstaw.
Tak, mała precyzacja, Kobyliński.
Przepraszam.
Tak, szczyt jest potrzebny, żeby jeszcze bardziej uwrażliwić biskupów, księży, ludzi świeckich na problem pedofilii w Kościele. I rzeczywiście te obrady są potrzebne, ponieważ Kościół katolicki zmaga się z dramatem pedofilii już od kilkudziesięciu lat i niestety ciągle jeszcze przed nami bardzo długa droga.
Chyba pierwsza afera pedofilska wybuchła w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 80. 90. Zgadza się?
Nawet wcześniej, to znaczy afery pojawiały się już o wiele wcześniej, nawet w latach 70. czy 60. Natomiast pierwsze opracowania tego problemu to są właśnie Stany Zjednoczone i połowa lat 80. XX wieku. Wówczas ukazały się pierwsze artykuły, które bardzo gruntownie analizowały ten problem. W związku z tym można powiedzieć tak, od połowy lat 80. mieliśmy w Kościele katolickim pierwsze diagnozy dramatu pedofilii na gruncie amerykańskim, natomiast pierwsza poważna praca naukowa to jest rok 1992 i amerykański dziennikarz, publicysta Jason Berry, to jest jego głośna książka, i nie wódź nas na pokuszenie, molestowanie seksualne dzieci w kościele katolickim. Ta książka to był owoc wieloletniej pracy tego amerykańskiego dziennikarza.
Jakie były tam zdiagnozowane przyczyny całego problemu?
Oczywiście przyczyn było wiele. Jedną z przyczyn była kwestia rewolucji seksualnej roku 68. Był także poruszony problem tuszowania pedofilii, braku procedur czy takiego społecznego przyzwolenia na wykorzystywanie seksualne osób nieletnich.
No ale Kościół nie jest oderwany od rzeczywistości i w zasadzie współgra to ze światem zewnętrznym, czyli tak jak ksiądz profesor opowiadał, że ten rok 68 jest taki znaczący dla całej zachodniej cywilizacji, czyli to też miał ogromny wpływ, przenikał te złe wpływy, nowe pomysły wpływały też na Kościół i na ludzi przychodzących do Kościoła. Zgadza się?
Oczywiście, ale problem jest jeszcze szerszy, ponieważ pedofilia to jest dramat globalny, to jest zjawisko ogólnoświatowe. Dzisiaj niektórzy autorzy mówią bardzo mocno, że jest to współczesny holokaust, cichy, milczący holokaust dzieci, osób nieletnich. Jest to problem, który dotyczy wszystkich kultur i religii, i chrześcijaństwa, i hinduizmu, i islamu. I rzeczywiście, gdy chodzi o świat zachodni, Europę, Australię czy Amerykę Północną, to ogromny wpływ negatywny miała rewolucja seksualna roku 1968. Natomiast jeśli popatrzymy na Indie, hinduizm czy kraje islamskie, tutaj te przyczyny będą jeszcze inaczej się rozkładać. W związku z tym, jeśli mówimy o globalnym dramacie pedofilii, to trzeba bardzo być ostrożnym, żeby właściwie ukazywać tę różnorodność tego zjawiska na różnych kontynentach, w różnych kulturach i w różnych religiach.
No a jak wpływ internetu ma na pedofilię? Bo z tego, z badań wynika, czy z jakichś opracowań, że właśnie wybuch internetu globalnego spowodował też masową produkcję pornografii, no i tym samym pedofilii, która oczywiście jest ścigana, karana, ale no, jest dostępna w tak zwanej darknecie.
Tak. To jest zjawisko dość skomplikowane. Jeśli mówimy o pedofilii, to mamy na uwadze taką kategorię raczej publicystyczną, a nie prawną. Jest to pojęcie umowne, bardzo szerokie, które dotyczy bardzo wielu niewłaściwych zachowań osób dorosłych wobec dzieci, gdy chodzi o wymiar seksualny. I rzeczywiście, gdy chodzi o ostatnich 10 czy 20 lat, mamy tutaj wpływ internetu, szczególnie gdy chodzi o pornografię dziecięcą, także gdy chodzi o uwodzenie dzieci na portalach społecznościowych, gdy chodzi o przekaz różnego rodzaju treści erotycznych, niedopasowanych do wieku dzieci czy osób poniżej 18 roku życia. W związku z tym można powiedzieć tak, rzeczywiście ostatnie lata i rozwój internetu, nowych technologii informatycznych, to jest w pewnym sensie raj dla pedofilów.
Księże profesorze, czwartkowe, pierwsze w historii ogólnoświatowe spotkanie na temat walki z pedofilią w kościele TVN rozpoczął od transmisji o godzinie 6 rano z obalania pomnika księdza Jankowskiego w Gdańsku. Jak ksiądz się odniesie do tej sprawy? Nie wnikajmy w samą postać księdza Jankowskiego, ale mam wrażenie, że właśnie obalenie tego pomnika ma doprowadzić do obalenia też kościoła katolickiego w Polsce, czy instytucji kościoła katolickiego. Dokładnie.
Oczywiście, tak. Oczywiście patrzę z dużym bólem na to, co się dzieje w Gdańsku. To jest wydarzenie symboliczne, gdy chodzi o obalenie pomnika księdza prałata Henryka Jankowskiego. Są dzisiaj informacje które dotyczą ponownego chyba postawienia tego pomnika. No właśnie tak, że raczej to piekło się będzie rozkręcać w Gdańsku czy w całym Trójmieście i uważam, że jest to niezwykle poważna sprawa, ponieważ całe to wydarzenie związane z księdzem prałatem Henrykiem Jankowskim to jest takie jedno wielkie, ogromne lustro, w którym się powinna cała Polska przeglądać, ponieważ w tej historii jest bardzo wiele wątków dotyczących Kościoła katolickiego, Solidarności, ostatnich kilkudziesięciu lat naszej drogi do wolności i szkoda, że nie udaje się tych trudnych kwestii rozwiązać we właściwy sposób, a brak rozstrzygnięć jasnych, precyzyjnych w tej kwestii sprawia, no, że ludzie się kłócą i że wokół pomnika księdza prałata Jankowskiego mamy manifestacje, mamy przemówienia, mamy składanie wieńców, kwiatów, bądź też próby właśnie demontażu. No to nam pokazuje, że właśnie pedofilia w Kościele katolickim w Polsce staje się także narzędziem walki politycznej i niestety uważam, że najbliższe miesiące, gdy chodzi o dwie kampanie przedwyborcze do Parlamentu Europejskiego i do naszego Sejmu i Senatu, to będzie także połączenie polityki właśnie z kwestiami religijnymi. Z pewnością można powiedzieć tak, problem pedofilii będzie brutalnie wykorzystany w walce politycznej.
A jakie są w ogóle liczby na temat tego problemu w polskim kościele? Bo ja mam wrażenie, że to nie jest, to nie był nigdy i nie będzie wielki problem w polskim kościele, że nam dzięki temu, że byliśmy pod panowaniem komunistów, te sprawy nie dotarły z zachodu, te złe prądy. No paradoksalnie komunizm nas przed tym ochronił.
Tak, na razie nie ma w Polsce żadnych miarodajnych, wiarygodnych raportów, pewnie je poznamy dopiero w przyszłości, natomiast mamy raporty w kilku innych krajach, natomiast cała reszta świata, czyli ponad 200 państw, czeka dopiero w kolejce, żeby takie raporty przygotować. Jeśli patrzymy na raporty w Australii, w Holandii, w Niemczech czy w Irlandii, to z nich wynika, że gdy chodzi o ostatnich 50, 60, 70 lat, czyli ten okres po II wojnie światowej do dzisiaj jest badany, to w tym okresie od 4 do 7% księży katolickich zostało wiarygodnie oskarżonych o różnego rodzaju formy wykorzystywania seksualnego dzieci poniżej 18 roku życia. Między 4 a 7%.
A w tych procentach mamy jakąś rozróżnienie, ilu było heteroseksualistów, homoseksualistów?
Tak, to bardzo jasno wynika z tych raportów. Gdy chodzi właśnie o te badane kraje zachodnie, 80% ofiar to są chłopcy, 80% sprawców to są księża o orientacji homoseksualnej.
W tej chwili już nie można wstąpić do kościoła czy zakonu, będąc jakimś ukrytym homoseksualistą czy niezdefiniowanym seksualnie człowiekiem w Polsce.
Nie, raczej jest duża dolność w świecie. To znaczy, z jednej strony są dokumenty watykańskie od 2005 roku, które zakazują przyjmowania osób homoseksualnych do seminariów czy zakonów. Natomiast w dużym stopniu są to dokumenty nieprzestrzegane i przy mojej wiedzy, gdy chodzi o wiele krajów, które badałem, właściwie są te regulacje watykańskie w pewnym sensie wyrzucone do kosza. Natomiast mamy dość ciekawą sprawę, gdy chodzi o kraje afrykańskie czy kraje azjatyckie, gdzie tak naprawdę nie istnieje problem homoseksualizmu, bądź jest kwestią marginalną. W związku z tym w tych krajach tak naprawdę nie są potrzebne dokumenty watykańskie czy jakieś specjalne zakazy, ponieważ populacja kandydatów homoseksualnych do zakonów czy seminariów jest właściwie minimalna.
No to bardzo ciekawa historia, wymagająca głębszego pogłębionych badań pewnie. No to już w ogóle jest temat na inną dyskusję. Bardzo księży profesorze, dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam, dziękuję.
I mam nadzieję do usłyszenia. Bóg zapłać. Po krótkiej przerwie wrócimy z Fertlem Twitterem.
Fyrtel polityczny.
W trzeciej części, czyli w Fyrtlu Twitterze, zanim postawimy fundamentalne pytanie, krótkie wprowadzenie. Dziesiątki tysięcy Polaków pomagało Żydom. Nie możemy się poddać kłamstwom, przekonywał premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z izraelskim dziennikiem Haaretz. Artykuł z wypowiedziami premiera ukazał się w angielskim i hebrajskim wydaniu Haaretz. Mateusz Morawiecki mówił o ostatnich napięciach na linii Polska-Izrael i wypowiedzi pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych Izraela Kaca, który przekonał, że wiele Polaków kolaborowało z nazistami. O szczegółach Karol Surówka.
Mateusz Morawiecki powiedział Haaretzowi, że był głęboko zraniony słowami pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych Izraela Kaca, który, cytując byłego premiera Yitzhaka Shamira, powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Jak powiedział polski premier w rozmowie z dziennikiem, nie mam problemu, gdy ktoś mówi o tym, że w okrutnych, złych, nieludzkich czasach wojny byli pojedynczy przestępcy w moim narodzie. Ale słowa ministra Kaca graniczą z rasizmem. Premier zapewniał, że antysemityzm w Polsce jest marginalny, a liczba incydentów antysemickich nad Wisłą spada, podczas gdy wskaźnik ten rośnie w krajach Europy Zachodniej. Dodał, że dziesiątki tysięcy Polaków pomagało Żydom podczas II wojny światowej, a polskie państwo podziemne karało śmiercią za wydawanie Żydów. Haaretz to lewicowy dziennik, jeden z najbardziej wpływowych w Izraelu. Krytycznie odnosi się do polityki premiera Benjamina Netanyahu i jego rządu. Dziennik zarzuca premierowi m.in. wspieranie skrajnej prawicy. Karol Surówka, Polskie Radio.
Ostatni kryzys na linii Warszawa-Jerozolima zaczął się od wypowiedzi izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu cytowanej przez Jerusalem Post. Według dziennika premier podczas pobytu w Polsce powiedział, że polski naród współpracował z nazistami i nie znam nikogo, kto za takie stwierdzenie zostałby pozwany. Netanyahu przekonywał później, że cytat źle przytoczono, bo mówi o Polakach, a nie o całym polskim narodzie. Po tym incydencie, jak i po późniejszej wypowiedzi ministra Izraela Kaca, Polska wycofała się z zaplanowanego szczytu grupy V4 w Jerozolimie. Izraelski minister spraw zagranicznych zapowiedział już, że za swoje słowa o Polakach nie zamierza przepraszać. Cóż tam, panie, w polityce?
No, na Twitterze, w polityce twitterowej, poza tą prozą życia ponurą, okazuje się, że jest też poezja. Poezja, która związana jest głównie z tematem Mierzei, przekopu Mierzei Wiślanej, i ja zebrałem już takie najbardziej wzruszające utwory, które właśnie tego dotyczą. Użytkowniczka Twittera Sebajka, czyli Barbara Pisowocka, mówi: gdzie tarpanów stada gnały, gdzie mógł hasać tur i żubr, gdzie ryszardy smacznie spały, gdzie nie kopał nawet bóbr, gdzie prastara rosła knieja, przekopana jest Mierzeja. Na co odpowiedział Rafał Pajor: przekopali nam Mierzeję, przekopali wzdłuż i wszerz. Teraz tylko wiatr wieje, zamiast kwiatów rośnie pesz. I podsumował to Gandalf Krzykliwy, jeszcze bardziej wzruszająco: gdzie swobodne dziki bieżą, gdzie wiewiórki szyszki żrą, gdzie korniki cicho leżą, gdzie komary ostro tną, nie ma już nadziei, bo już dziura jest w Mierzei. A jeśli chodzi o te poważniejsze tematy, no to pewnie do nich teraz przejdziemy, bo mamy też przygotowanych
no
do
właśnie,
przedstawienia
panie
gości.
Piotrze.
Tak, przedstawmy gości.
Marta Sofii, dzień dobry.
Dzień dobry. Pozdrawiam Poznań z Nadwisły.
Czyli pani Zosia z Warszawy i...
Jaro z Poznania.
Jaro z Poznania. Panie Piotrze, proszę, do dzieła.
No cóż, no w takim razie ja poproszę naszą Wielkopolankę z Warszawy o przedstawienie tych tematów, które uważa za najciekawsze, które pojawiły się na Twitterze.
Na ostatnim tygodniu jednym z najciekawszych i takich najbardziej rozpalających, aż chyba do dzisiaj, do konwencji Prawa i Sprawiedliwości tematów Twittera, były wypowiedzi różnych osób mniej i bardziej wpływowych dotyczących właśnie szczytu bliskowschodniego, który odbył się w Warszawie, i wypowiedzi związane z, może jest stricte ze szczytem, tylko takie jakby wątki poboczne, wypowiedź sekretarza Pompeo, wzywająca polski rząd do uregulowania kwestii restytucji mienia pożydowskiego, rozbudziła zarówno w Polsce i w Stanach i w Izraelu pewne reakcje, i jedną z takich bardzo takich wzbudzających wielkie, że tak powiem, emocje była wypowiedź gubernator Arkansas pani Tammy Baldwin, która przyklasnęła temu i w swojej anglojęzycznej oczywiście wypowiedzi, w tłumaczeniu, że jesteśmy zadowoleni z wypowiedzi sekretarza Pompeo. Będziemy wspierać potomków tych, którzy ocaleli bądź zginęli w Holokauście, w domaganiu się od polskiego rządu uregulowania tych kwestii. I to, że tak powiem, popłynęło, jak to mówią, temat zrobił się strasznie, tam rozgorzały dyskusje zarówno po polskiej stronie i po polsku, a także ci, którzy są anglojęzyczni, spierają się z tymi, którzy właśnie oskarżają Polskę o kolaborację podczas II wojny światowej, i też to, że Polska jest jakby spadkobiercą nieprawnym majątku, który został utracony przez Żydów w czasie II wojny światowej.
A czy ktoś może zauważa, że tam no właściwie ten temat jest, propozycja rozwiązania tego problemu jest bardzo nietypowa, bo zakłada się, że mienie bezspadkowe ma być przekazywane stowarzyszeniom. Czy ktoś ten wątek też podnosi poza granicami Polski?
To jest podnoszone, ale podnoszone jako, że tak powiem, rzecz w pełni uprawniona, gdzie Polacy na Twitterze próbują z tymi twierdzić, przywołują regulacje pewne. Właśnie ja powiem tak, że ja sama nie spotkałam się z reakcją na to, ale odpowiedziałam właśnie pani senator Baldwin, że powinna wiedzieć jako osoba, która z racji pełnionej funkcji zajmuje się prawem, powinna wiedzieć, że w roku 1960 wszystkie kwestie restytucji mienia zostały uregulowane i zobowiązania jakby właśnie restytucyjne swoich obywateli przejął rząd Stanów Zjednoczonych, więc kwestia jest po prostu nieprawna.
No
oczywiście najczęściej kończy się właśnie taka reakcja przywołująca pewne konkretne argumenty. Kiedy druga strona nie ma już argumentów żadnych rzeczowych, kończy się zabanowaniem na Twitterze. Tutaj akurat jeszcze tego nie było, ale część innych uczestnicząca w takiej dyskusji tak właśnie próbuje rozmawiać. To przypomina trochę rozmowę z przedstawicielami polskiej opozycji. Jeśli nie ma argumentów, kończy się albo właśnie oskarżeniami o jakiś antysemityzm bądź jakieś inne przeteczeństwa i najczęściej właśnie koniec dyskusji i chowanie się za banem.
No. Okay. Czyli już wiemy, jak to jest widziane za granicą, a my w takim razie teraz wracamy do kraju i pytamy naszego użytkownika, gościa Jaro, jakie wydarzenia zwróciły tutaj jego uwagę w ostatnich dniach.
Zanim wspomnę o wydarzeniach, bardzo krótko chciałem tylko powiedzieć to, do czego nawiązała już Sofii, to znaczy, że co nam daje Twitter. Krótko mówiąc, kontrolę tego, co robią politycy, co mówią politycy, czego nie są w stanie wszystkie media od razu dotrzeć, czy też przekazać ludziom. I dla mnie to jest największa wartość, bo właśnie ta walka, dyskusja w różnych tematach toczy się dziś zupełnie w swobodny sposób i tu i teraz, tak? I teraz zwróćmy uwagę, że są programy publicystyczne w telewizji, gdzie często tematami są takie rzeczy, które są sądy. Z jakich tematów należy korzystać, czyli sądy. I politycy, którzy z tego korzystają, się nie boją Twittera, moim zdaniem zyskują, tak? Tak. Ostatnio słyszałem w kilku audycjach już wypowiedzi niektórych polityków, pretensje do prowadzących. Dlaczego w ogóle o tym mówimy? Ja bym chciała mówić o tym. No otóż uważam, że nie. No właśnie należy mówić o tym, co interesuje ludzi, a nie to, co polityk chciałby nam powiedzieć.
I teraz wzywał do słynnego wyjścia ministra
Pani Marto, my mamy bardzo mało czasu, błagamy do pani jeszcze wrócimy. Pani Jaro.
I teraz jakby elementem końcowym jest tak naprawdę kontrola polityków i jesteśmy w Poznaniu, dlatego może wspomnę, jest taki użytkownik, znany pan taksówkarz, który wyszukuje różne informacje. No i prosty element takiej kontroli polityka. Mamy sytuację, może przeczytam tweet, tak? Trzy dni po 7 miesięcznicy powołania pełnomocnika do spraw powietrza mamy szefową miejskiego zespołu do spraw jakości powietrza. Miejmy nadzieję, że prezydent powoła wkrótce kogoś, kto rzeczywiście rozpocznie pracę nad czystością powietrza. No co to oznacza? No to jest element kontroli mówiący o tym, że 7 miesięcy od powołania jednej osoby jest druga i na tym mamy koniec. Tak?
Rzeczywistość jest sobie...
Życzymy powodzenia tak. prezydentowi.
Dziękujemy. Oczywiście czas nas goni. Czas nas goni i musimy kończyć.
No, nie damy rady, ale będziemy w tym gronie rozmówców wracali. Bardzo dziękuję pani Marto Sofii.
Dziękuję, pozdrawiam bardzo.
I panu Jaro też dziękujemy.
Dziękujemy.
I panu Piotrowi Tomczykowi.
Tak, czekamy
też.
Na wygraną naszym... z Legią.
Oczywiście, zapomnieliśmy spytać Wojtka Wybranowskiego o wynik. Wracamy za tydzień. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, zobaczenia.
Do usłyszenia.